GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Wyspa Sobieszewska to miejsce, które trudno opowiedzieć jednym językiem, słowem. Z jednej strony codzienność, rytmy przyrody, codzienna praca, sąsiedztwo. Z drugiej historia, która nie zawsze jest widoczna, ale pozostaje obecna lub czasem ledwo uchwytna. W tej rozmowie spróbujemy przyjrzeć się przestrzeni uważniej, przestrzeni Wyspy Sobieszewskiej. Nie tylko jako danym miejscu na mapie, ale też jako doświadczeniu, które zapisuje się w pamięci wyobraźni, języka. Mam nadzieję, że nasza opowieść poprowadzi nas przez różne warstwy Wyspy Sobieszewskiej. Od osobistych wspomnień, przez lokalne historie, aż po refleksję nad tym, jak przeszłość współtworzy tożsamość miejsca i ludzi. Dzień dobry, Paweł Jarczewski, tu podcast Jedna Wyspa, Wiele Wspomnień. Dziś moim i Państwa gościem jest Karina Jarzyńska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Historii i Literatury XX wieku, członkini Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci, prosto z Krakowa.
Tak jest, częściowo z Krakowa, ale też z wyspy. Myślę, że to jest tutaj najważniejsze, co sprawia, że się spotykamy. Jestem urodzoną wyspiarką.
Jaki kolor ma Wisła w Krakowie?
W Krakowie?
Bo chyba inny niż tutaj uchodząca na Pomorzu, koło wyspy.
Wisła w Krakowie, obok której mieszkam, co jest nieprzypadkowe. Myślę, że szukając swojego miejsca w Krakowie, byłam mocno pociągana w stronę Wisły i takiego... Szukałam takiego miejsca, w którym czułabym się możliwie blisko swojego miejsca pochodzenia i brzegi Wisły były czymś takim. Wisła w Krakowie jest dużo bardziej oswojona, okiełznana niż ta sobieszewska. Jest ucywilizowana i też zresztą są osoby, które walczą o to, żeby oddać jej trochę podmiotowość i odebrać temu betonującemu światu i tej kulturze właśnie zabetonowywania ciągów wodnych. Do takich osób należy u nas w Krakowie Cecylia Malik, artystka, aktywistka. I to jest jedna z rzeczy, które gdzieś budzą mój podziw dla jej działalności i takie poczucie solidarności we wspólnej sprawie. Jaki kolor ma Wisła w Krakowie? Bardzo różny. Na pewno stal jest takim pierwszym, co przychodzi mi do głowy, stalowy pobłysk. Może dlatego, że widzę ją jako przestrzeń właśnie bardziej miejską niż to, co znam z swoich rodzinnych stron.
A ta w pani pamięci Wisła uchodząca do morza, sięgając teraz pamięcią wstecz tutaj do Wisły, pani pierwsze wspomnienie na widok Wisły?
Jawi mi się jako bardziej błękitna. Może trochę też...
Bardziej nieokiełznana?
Tak, tak. No jest szersza siłą rzeczy, jako że już jesteśmy blisko ujścia. Wisły oczywiście sobieszewskie są różne. Jest kilka różnych Wiseł, tak? Jako że jestem z Sobieszewa samego, to wydaje mi się, że naturalnym kierunkiem dla mnie spacerów był może bardziej ten kierunek Wisły Śmiałej i ujście Wisły. Oczywiście chyba najpiękniejsza Wisła dla mnie to jest ta z Ptasiego Raju. Ta z Grobli, obecnie niefortunnie niestety zamkniętej. Więc to jest dla mnie taka najważniejsza Wisła, ta z ujścia, z Górek Wschodnich.
A właśnie Wyspa Sobieszewska, bo tam się przenosimy, jesteśmy teraz z Krakowa, jest takim dla pani już bardziej miejscem rodzinnym, a może taką miejscówką, a może już takim doświadczeniem z racji odległości.
No jest miejscem formacyjnym dla mnie. Mieszkałam na wyspie pierwsze 20 lat życia i w dużej mierze mnie ona ukształtowała. Jak przyjechałam do Krakowa, zyskałam taki przydomek kobieta z wydm i byłam z niego jakoś dumna. Chociaż przeczytawszy książkę Kobieta z wydm, może nabrałam dystansu do tego określenia. To jest dość okrutna książka i z jej bohaterką aż tak się nie będę utożsamiała. Ale w tym, co pan mówi, jakoś porusza mnie to określenie wyspy jako miejsca i dodałabym do tego, że to jest takie miejsce z duszą. Miejsce w takim antropologicznym sensie czegoś, nie tylko przestrzeni, ale właśnie miejsca, które ma swoje granice i jest przez ludzi identyfikowane jako specyficzne, jako miejsce właśnie, któremu nadaje się znaczenie. Jest takie łacińskie określenie genius loci, prawda? Ten duch miejsca, więc to chyba dla mnie obecnie jest najważniejsze, że wyspa ma tego ducha, ma wszelkie warunki do tego, żeby tego ducha mieć. Trochę od nas zależy, czy będziemy go kultywować, czy go nie zadusimy, ale obecnie myślę wciąż tak. Jest to miejsce z duchem. Takie miejsce wielką literą.
A pojawił się taki moment w pewnym okresie pani życia, zamieszkiwania właśnie, czy tu jeszcze na wyspie, czy w Krakowie, gdzie zaczęła pani patrzeć na to miejsce, na wyspę, na Sobieszewo. Czy to jest codzienna przestrzeń, czy miejsce, które domaga się, powinno mieć swoją opowieść, nową opowieść, czy pamięć o tej opowieści, o tej trudnej opowieści, o czasach minionych, słusznie minionych, o tym, co warto byłoby kultywować w pamięci?
Myślę, że moja droga między ujściem Wisły a pobliżem jej źródeł w Krakowie, czy tą drugą stroną, ma wiele jakichś linii łączących, ma wiele uzasadnień, dlaczego tę drogę przeszłam, ale to jest też droga od doświadczenia miejsca z historią do zajmowania się historią jako rzeczą żywą i współczesną, tak jak przedstawił mnie pan jako członkinię Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci. Myślę, że mogę tłumaczyć swoje obecne miejsce krakowskie, także takim właśnie fundującym doświadczeniem obserwowania przestrzeni, która niepokoiła mnie jakąś niezrozumiałością, jakąś właśnie warstwowością, której nie rozumiałam, do której miałam fizycznie dostęp, widziałam pewne artefakty, napotykałam na swoich dziecięcych jeszcze drogach różne przedmioty, ale nie umiałam ich połączyć ze swoją rodziną, ze swoją codziennością ówczesną. To były lata 80., 90. przede wszystkim. Pyta pan, kiedy to się zaczęło, kiedy zaczęłam dostrzegać te kolejne warstwy, tak, historii właśnie na wyspie. Jest kilka takich miejsc, które się składają na to wzrastające coraz bardziej we mnie poczucie i doświadczenie. Najbardziej istotne, najbardziej takie spektakularne może i ewidentne jest to, kiedy bawiąc się z przyjaciółką mieszkającą blisko kościoła w Sobieszewie i blisko plebanii, więc bawiłyśmy się naszym naturalnym terenem zabaw, były okolice kościoła, natrafiłyśmy na cmentarz, dawniej niemiecki cmentarz protestancki, właściwie szczątki tego cmentarza, już zdesakralizowanego. To był też czas już, kiedy kościół ten protestancki właśnie w Sobieszewie spłonął i na jego miejsce budowana była ta tymczasowa wtedy jeszcze kaplica, teraz dom pielgrzyma. Więc cała ta przestrzeń była w jakiejś mierze zdesakralizowana. Te zabawy może tym bardziej nas jakoś usprawiedliwiają, że na tym takim przejściowym terenie, nie całkiem jeszcze gotowym jako teren nowego rodzaju takiej religijnej celebracji, chodziłyśmy tam i zajmowałyśmy się tym cmentarzem, odkopując nagrobki z bluszczu, którym zarosły, trochę odświeżając też w ogóle napisy. Tam chodziłyśmy z takim tuszem, którym odtwarzałyśmy jakieś rysunki czaszek, czy właśnie takie gotyckie jeszcze litery. I od takiego zupełnego niezrozumienia, z czym mamy do czynienia, do tego, co wiem obecnie, naprawdę przeszłam daleką drogę. Ciekawe dla mnie jest to, że nie było miejsca na rozmowę o tym, co to jest i czym jest wyspa w mojej rodzinie, ponieważ moja rodzina była, jak większość, może prawie wszystkie, napływowa, tak? To są moi dziadkowie przyjechali na wyspę w latach 50. już jako na ziemię odzyskane, czy uzyskane z Mazowsza. I sami mogli tej historii nie znać. A jeżeli nawet w jakiejś mierze znali, no to nie to było ważne dla ich własnej tożsamości chyba wtedy. Mój dziadek stał się rybakiem, zdecydował się na tę drogę. I przeszliśmy wspólnie tą powojenną historię, tak? I pewne elementy tożsamości naszej rodzinnej były już związane tutaj z wyspą, tą polską powojenną. Natomiast dla mnie jako dziecka, które spacerowało po tych terenach, które miały jeszcze starszą historię, te pytania zaczęły się pojawiać.
Nawiązując do tego, co pani powiedziała na temat tego cmentarza będącego gdzieś na uboczu, w samym centrum Wyspy Sobieszewskiej, czy ma pani poczucie, że są takie przestrzenie, które pamiętają więcej niż inne?
Ta historia cmentarza, jak podkreśliłam, wydaje mi się najważniejsza w tym, jak doświadczałam właśnie historii wyspy. Mimo, że mogłabym opowiedzieć też o innych. Mogłabym mówić o tym, jak w lesie znajdowałam jakieś metalowe szczątki po czy wojskowych, czy później ludności cywilnej, która stamtąd, tej niemieckiej ludności, która stamtąd była ewakuowana, prawda? Czy te transzeje, jak to nazywa Waldemar Nocny. I to są niezwykłe rzeczy, których wciąż chodząc po lesie się doświadcza. Ja to też pamiętam z dzieciństwa. To też mogą być zresztą miejsca, gdzie ktoś zmarł, może tam są jakieś szczątki zakopane jeszcze z tego czasu, właśnie końca wojny, tego nie wiem. Ale miejscem, gdzie ewidentnie są ludzkie ciała, o których pamięć została jakoś przerwana, których bliskich już nie ma, żeby odprawiać jakieś rytuały pamięci właśnie na tych nagrobkach. To jest szczególne miejsce na takiej topografii pamięci każdego miejsca. Tam, gdzie są właśnie ludzkie szczątki, albo nie opracowane rytualnie, albo nawet jeżeli to jest cmentarz, to już bez takiej otoczki praktyk religijnych, która mogłaby utrzymywać to w takim żywym istnieniu. Więc dlatego cmentarz, ale takich miejsc, które pamiętają bardziej, jak to pan ujął, jak sądzę, na wyspie, będzie więcej. No też są okolice Forsterówki na przykład, nie? Gdzie można powiedzieć straszy.
Jest, ale jakby jej nie było na niektórych. Mhm. Ale jeszcze wrócę do tego...
pamiętana i niepamiętana jednocześnie.
Ale
prawda?
Wrócę jeszcze do tego cmentarza. Jak na wyobraźni młodej osoby działało to miejsce? Poprzewracane płyty, zarośnięte bluszczem, obce nazwiska, daty sięgające początku wieku, na nagrobka, na tych stelach, czaszki, kości. Później to pan Waldemar Nocny pięknie przetłumaczył, co jest na tych dwóch zachowanych stelach napisane, tak? Jak to oddziaływało?
To z jednej strony te czaszki, jak pan przypomina, to był znak, który można było czytać jako znak jakiejś przygody, jak to czaszki pirackie. Trochę oczywiście grozy i czegoś, co było właśnie pociągające. Ale miałam też poczucie, że jest to coś właśnie zarośniętego, więc może zakazanego, czy wypartego, jak teraz bym to nazwała. Coś niechcianego przez dorosłych, coś, o czym dorośli albo nie wiedzą, albo nie chcą pamiętać. I chyba już czułam wtedy, że może nie chcą pamiętać.
Zepchnięci, zapomniani, ukryci na uboczu. Hmm. W samym sercu Sobieszewa, wyspy
sobie.
A rację,
tak, że to właściwie jest centrum zupełne.
To nauczył bardziej takiej uczył już uważności, czy może takiego dystansu?
Myślę, że w ogóle wyspa uczy raczej uważności. I to, że są tam dobre warunki do kontemplacji, przynajmniej poza sezonem. Mamy ciszę, mamy morze oczywiście i rzekę. To są takie akweny, które mają ogromny potencjał symboliczny i które uczą uważności już w taki bardzo podstawowy, taki właśnie antropologiczny sposób. A wyspa dodatkowo na mnie na pewno działała tak, że uczyła zwracać uwagę na ślady, na symbole, na znaki czegoś, co minęło i próbować z tego pleść jakąś opowieść dla samej siebie. I to zapomnienie, właśnie wyparcie, to w czym dorośli nie byli być może jeszcze gotowi, czy nie umieli nam pomóc wówczas, no okazało się jakoś szczególnie takie uwrażliwiające i nastrajające na taki szczególny tryb odbioru, właśnie czuły dość. Więc raczej byłabym po stronie tej wrażliwości niż dystansu, czy uważności, jak pan to nazwał.
Mamy rybaków z jednej strony, jakieś mini lokalne zwyczaje, mamy przyrodę. Czy to właśnie takie elementy, takie drobne elementy z tej układanki właśnie budują najtrwalszą pamięć o danym miejscu?
Tak. Jeszcze wracając do pamięci, myślę, że przyroda pamięta w szczególny sposób. I tak jak teraz, myślę, wszyscy wyspiarze czujemy się zaniepokojeni pewnymi decyzjami, które sprawiają, że naszej przyrody nieco ubywa, tak, że na przykład las jest trzebiony, to tym bardziej myślę o tym, że przyroda jest także świadkiem pamięci, także ten las, który jest traktowany jako wartość taka przemysłowa przez państwowe lasy, tak? Ale to jest też las, który czy był świadkiem tych ewakuujących się z terenów Pomorza właściwie, bo tam było sporo różnych
stron,
prawda? Z Prus. ludności, która czekała na ewakuację w 1945 roku. Więc las był i tego świadkiem, ale też był świadkiem tych szkoleń, którym byli poddawani właśnie w Forsterówce i okolicznych zabudowaniach późniejsi oficerowie SS, którzy pracowali w obozie Stutthof. To jest niesamowita, bardzo trudna historia naszego kawałka wyspy, ale to jest historia, o której też można powiedzieć pamiętają drzewa, o czym w taki do pewnego stopnia celny sposób, powiedziałabym, napisał niedawno nasz debiutujący prozaik Damian Wiśniewski w takiej książce Forsterówka. Dowiedziawszy się o fabule tej książki, od razu wiedziałam, że muszę ją przeczytać, że jestem bardzo ciekawa. I tutaj chętnie opowiedziałabym o niej w taki sposób, który zdradza zakończenie. Ale takich rzeczy się chyba nie robi, prawda?
Może dojdźmy do pewnego momentu. Forsterówka to jest właśnie, jak wspomniałem, jest, ale jakby jej nie było. Wszyscy wiedzą o niej, ale nikt nie chce o niej za dużo powiedzieć.
To jest... Ja bardzo chętnie. Ale faktycznie jest to trudne dziedzictwo.
Ukryta
mówi,
za lasem, ale widoczna.
Fascynująca, ale też może przerażająca, prawda? Dziedzictwo cenne, bo tam są ponoć ornamenty zaprojektowane przez samego Adolfa Hitlera, więc to jest coś, co może przerażać,
belki
ale i pociągać.
Stropowe.
Tak.
Jak to na dziecko? Bo pani miała też swój epizod. Tak, tak. Co, jak to, czy to w ogóle mieliście świadomość wtedy tego, tych zdobień, czym one są? Czy po prostu traktowaliście jako coś zwykłego, jak zwykłe...
Ja odwiedzałam Forsterówkę jako dziecko we wczesnych latach 90. w ramach kulików, które organizowano nam, co też było zasługą mamy jednego z kolegów, która pracowała tam w ośrodku, wtedy Mewa jeszcze. I tam działała kawiarnia. I myśmy tańczyli w Forsterówce. Mieliśmy takie zimowe dyskoteki na zakończenie kuligu. Bardzo cenię sobie zdjęcia, na których jesteśmy też ubrani w odpowiedni do wczesnych lat 90. sposób, jako uczniowie w ówczesnej szkoły podstawowej. Lajkry, lambadówki, prawda, lakierki. Więc to wszystko tam się gdzieś jako część historii polskiej kultury uobecnia. No ale w tle mamy te belki stropowe projektowane przez Hitlera, z których myśmy sobie absolutnie, ja na pewno nie zdawałam sobie sprawy z tej historii. Nie sądzę, żeby ktokolwiek inny z moich kolegów, koleżanek. Natomiast mieliśmy na poczucie, że to jest coś starego, w tym sensie może nobliwego, należącego do jakiegoś ważnego świata. Więc czuliśmy to jako wydarzenie na pewno odświętne, ale nie. Nie było tam ani wiedzy o tym, że to jest willa właśnie oficera SS, ani chyba tej grozy, którą już teraz czuję, kiedy myślę o tym miejscu.
Tak, bo teraz mamy tą nową powieść i teraz jak tak... Te dawne wspomnienia, ta opowieść z pani młodych lat i teraz nakłada się ta następna.
No o sobie młodej myślę, znając już tę historię bardziej, jako do pewnego stopnia uprzywilejowanej, bo teraz nie tak łatwo wejść do Forsterówki, a z drugiej strony boleśnie, może naiwnej i może pozbawionej jakiejś wiedzy o historii. Mam wrażenie, że te tańce nasze miały jakiś komponent profanacji w sobie. Chociaż takiej arebur, bo to nie jest miejsce w cudzysłowie święte jako bardzo cenne, ale właśnie takie diabolicznie święte w taki sposób, że jest to świadectwo ogromnego zła, do którego doszło, do ogromnych cierpień, których przysporzył i ten człowiek i jego różni, powiedzmy, przyboczni czy jego zwierzchnik. Więc to jest miejsce absolutnej grozy. No i to, co zrobił Damian Wiśniewski z tym, to jest taki thriller troszkę detektywistyczny. Myślę, że tak to można ująć. Powieść gatunkowa, korzystająca z dość ogranych, mogę powiedzieć, jak to powieści gatunkowe, no takich wytrychów. Ale to całkiem pasuje do tej historii. To jest jedna oczywiście z wersji opowieści o tym miejscu. Mam tutaj, przyniosłam ze sobą pana samochodzika. Z serii Pan Samochodzik i Wyspa Sobieszewska jest taki tom, 85, już przez Sebastiana Miernickiego napisany, czyli takie ciągi dalsze oryginalnej serii. I tam też historią przygodową, która zostaje opowiedziana o wyspie, jest właśnie poszukiwanie skarbu Alberta Forstera. Także
a czy dzisiaj można właśnie, a w przypadku właśnie Forsterówki, uzyskać tą równowagę dość pomiędzy pamięcią tego miejsca, a teraźniejszością, no bo życie musi toczyć się dalej, a
mam nadzieję, że tak.
Tej opowieści w słowie.
Na pewno uważam za niekorzystne, gdyby dać forsterówce rozpaść się i nie traktować jej jako zabytek. To jest zabytek, takie memento tego, jakie złe rzeczy zdarzało się robić ludzkości, tak? I takie memento jest, uważam, potrzebne wciąż. Wiem, że były próby założenia w tym miejscu komisji pojednania polsko-niemieckiego, ale to raczej nie
przez zakon franciszkan.
Tak. Nie wiem, czy wie pan, jakie są aktualne losy tego przedsięwzięcia.
To było zarzucone.
No właśnie, tak słyszałam, ale nie wiem, czy to jest symptomatyczne i czy tak musi być. Myślę raczej o tym, że to mogłoby być muzeum zwyczajnie, izba pamięci.
A czy ma pani poczucie, że właśnie Wyspa Sobieszewska i poszczególne miejsca nadal się odkrywa, czy może ona została już naprawdę odkryta jako całość i wrzuca się już ją do rzeczy odkrytych, do jednego worka?
Myślę o Wyspie Sobieszewskiej jako o miejscu, które pamięta więcej niż inne. Między innymi przez te ludzkie szczątki, które leżą w różnych miejscach naszej wyspy z różnych przyczyn, pochodząc od różnych osób, ale wspólnie składają się na tego ducha, który tutaj trochę straszy, a który zarazem wzywa nas, jak sądzę, do jakiegoś opracowania i nawiązania z nim jakiejś relacji. I jednym ze sposobów na oswojenie tego specyficznie pojętego ducha jest literatura. I powieść Damiana Wiśniewskiego próbuje właśnie z tym zadaniem się zmierzyć. I dla niego duchy, które straszą w tym lesie, jak ja to odbieram, to są trochę właśnie te drzewa, które pamiętają trudną historię II wojny światowej, które on szczególnie antropomorfizuje i nie będę iść dalej już w psuciu państwu spotkania z tą książką.
Niemi świadkowie przeszłości.
Tak, tak, tak. I wydaje mi się to bardzo mocny symbol, również w kontekście wyzwań, z którymi się wyspiarze i sama wyspa mierzy obecnie, czyli tego, że ten nasz las jest trzebiony. Myślę, że przyroda wyspy jest nośnikiem pamięci, owszem, jest nośnikiem ducha, nie tylko pojętego w taki nieco makabryczny sposób, o którym mówiłam, ale też w taki bardzo ważny sposób, jak to, że to w relacji do przyrody różne grupy osób, które zamieszkują wyspy, w jej różnych też bardzo różnorodnych zakamarkach, budowały swoją tożsamość i zawodową, i też, jak myślę, można powiedzieć, duchową. Bo ten nasz szczególny duch właśnie miejsca to jest coś, co bardzo ciekawie, dobrze i w sposób, do którego myślę wciąż warto nawiązywać, opisywał Vincente Paul. Chciałam tutaj przypomnieć z jego tak ważnego przecież dla nas, przynajmniej nominalnie, dorobku. Wiemy o tym, że Vincente Paul jest ojcem chrzestnym nazwy Wisła Śmiała. Ale sądzę, że warto pamiętać o większej ilości jego zasług dla myślenia o naszym miejscu, czy potencjalnego myślenia, które właśnie wydaje mi się warte przypomnienia. Co zresztą zawdzięczam do pewnego stopnia swojemu koledze z pracy, Janowi Ziębie z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Janek zajmuje się wpływem myśli Aleksandra von Humboldta na polską literaturę. I właśnie Vincente Paul był von Humboldta jakby zainspirowanym, ważnym czytelnikiem i też korespondentem. I to jest takie myślenie, w którym między przyrodą, rozumianą też jako część kosmosu, tak szerzej, bardziej metafizycznie, a człowiekiem w jego kulturze, w jego takim narodowym też, no to był romantyczny sposób myślenia o narodach, charakterze, jest szczególna, bliska i warta właśnie jakiejś uwagi łączność. I tutaj z jednej strony chciałam przypomnieć Vincentego Paula piszącego o wyspie, akurat to dotyczy wyspy Rugi, ten cytat, ale bardzo pasuje do tego, co nas tutaj, myślę, wszystkich zajmuje jako wyspiarzy. I tutaj cytuję Vincente Paul. Wyspa to całość. I umysł usposobiony do podjęcia widoków natury i wrażeń tęskni wiecznie za tak określoną całością, która sama w sobie zamknięta wystarcza sobie i czysto ludzkim stosunkom człowieka. Także to jest jedna z takich potencjalności wyspy. To, że jest ograniczona bardzo konkretnymi ramami i jako taka aż się prosi o to, żeby posiadać pewną tożsamość. Ale z drugiej strony to będzie tożsamość w różnorodności. I to też zresztą Vincente Paul za Humboldtem podkreślał, tak, że zdawał sobie sprawę nie tylko z zależności człowieka od przyrody, lecz i z zależności przyrody od istnienia lub nieistnienia harmonii wewnętrznej w społecznościach ludzkich. Przy czym ta harmonia ma powstać nie tyle z prostego zsumowania składników, lecz z jakiejś interakcji. I tutaj, myśląc o tożsamości wyspy, podkreślałabym właśnie w jakiejś mierze, oczywiście odlegle, za Vincentem Polem, potrzebę takiego uwzględniania różnorodności w tym, żeby dążyć do pewnej harmonii. Wracając do lasu, więc las byłby może miejscem tego właśnie wyspiarskiego ducha, także dlatego, że jest miejscem, gdzie wyspiarze się kształtują jako tacy, gdzie bardzo lubią przebywać, spacerować oczywiście, co podkreślali tu chyba wszyscy państwa rozmówcy i absolutnie do takich osób też należę.
To on zmienia się najszybciej chyba teraz.
Niestety tak, z tego co obserwuję, tak, z moich kolejnych pobytów.
Ale to on właśnie kształtował kolejne pokolenia wyspiarzy. I to trzeba mieć, podejrzewam, duży szacunek do tej, do tej przestrzeni, do krajobrazu.
Tak, tak. On też, może bardziej wydmy, ale też las, jak zawsze słyszałam, to jest bufor, tak, między siłą morza, czy potęgą, czy tym żywiołem, który jednak nam jakoś zagraża. Jesteśmy jednak na terenie żuław, tak, bardzo nisko położonym, więc chodzi też o to, żeby pomiędzy zabudowaniami ludzkimi a morzem była jakaś bariera naturalna. Ale też las jest mieszkaniem dla innych organizmów żywych, nie tylko drzew czy ludzi, ale też choćby ptaków. To jest kolejny mieszkaniec wyspy, którego tutaj, myślę, trzeba przywołać jako współtworzącego.
Sobieszewska Szkoła Ornitologii.
Której też wiele zawdzięczam, jeżeli chodzi o takie budowanie właśnie relacji do świata, jakiegoś rodzaju uważności. Miałam też przywilej przyjaźnienia się z Marią Gromadzką, córką ornitologów naszych, jednych oczywiście z kilkorga, bardzo ważnych dla lokalnej ornitologii osób, państwa gromadzkich. I dzięki niej odwiedziłam Mewią Łachę w roli osoby też obrączkującej ptaki. No, przygodnie, ale dowiedziałam się, jak to wygląda z bliska. I to ze sobą też gdzieś tam obecnie niosę i rozwijam, odkrywam na nowo taką możliwość właśnie obserwacji ptaków. I widzę też, nawet w Krakowie spotykam, czy w Małopolsce, osoby, które znają wyspę jako właśnie ostoję ptaków i jako miejsce, do którego podróżują w celu obserwacji ich. I to jest ogromna część naszej tożsamości, którą bardzo też chciałabym, abyśmy zachowali. I my, jako wyspiarze, ale też władze, które mają wpływ na takie decyzje. Ale też to kolejne takie elementy przyrody, które właśnie w myśl tego Humboldta i Pola, tak, po tej linii idąc, tworzą tą tożsamość. To jest tradycja rybactwa, rybołówstwa. Też zanikająca, ale bardzo cenna i taka, która pozostawia wiele śladów materialnych, bardzo cennych, pięknych na terenie wyspy, bez której też trudno mi sobie wyobrazić dalszą drogę, jakąś przyszłość. Tak samo te tereny upraw, prawda, takie właśnie bardziej żuławskie. Jesteśmy jednak, gdyby nie przekop, bylibyśmy częścią żuław dużo bardziej w oczywisty sposób, nie?
Mówimy właśnie tutaj o też tożsamości, o tej opowieści, a wśród ilości tych opowieści, tożsamości wyspy, czego najbardziej brakuje? Jakiej opowieści brakuje? Gdzieś albo zabrakło?
Jeden kierunek, w jaki można iść, to jest ten kawałek historii polskiej literatury, który bardzo cenię jako też gdańszczanka, prawda? Jak wcześniej Ginter Glas, Paweł Hille, Stefan Chwin, osoby piszące o tym, jak ten moment spotkania między dawniejszą niemiecką historią a polską gdzieś wyglądał, więc taka literatura o naszych terenach. Oczywiście Waldemar Nocny jest autorem opowiadań na ten temat, ale też są opowieści, które można snuć w inny niż literacki sposób. Myślałam nawet, zastanawiając się przed tym spotkaniem nad tą kwestią, o tym, że Vincenty Paul, oprócz tego, że ma swoją izbę pamięci, mam nadzieję, że po remoncie coś takiego wciąż się zostanie zachowane.
Miejmy nadzieję.
To mógłby mieć też mural, prawda? Taki pomysł na gorąco trochę. Ale w przestrzeni publicznej wyspy, tak, znaków jej historii, jej tożsamości jest nie tak wiele, jak mogłoby być. Jest nasza mozaika, która przypomina o tym, jak ważnym to było centrum turystycznym w okresie
Złota era lokalnej turystyki, tak, prawda?
I to też jest bardzo taka dla mnie budująca część tej historii, z której jestem dumna. Z kolei właśnie już z dystansu z Krakowa patrząc na wyspę, słyszę o niej czy w kontekście ornitologii, czy tej trudnej historii II wojny, ale także w kontekście właśnie architektury ostatnio mocno celebrowanej, tej socrealistycznej, właśnie związanej z domami wypoczynkowymi. I tutaj moje serce krwawi, gdy widzę jakby degradację, stopniowy rozpad ośrodka Drogowiec, prawda?
Ale też nie zapominajmy o innych. Mm-hmm. Neptun, no tak, Bałtyk, tak. Fala, Tulipan.
Mm, tak, Jung jest... jeszcze był. Pewnie jeszcze więcej, no w mojej okolicy, zwłaszcza to, co pan wymienił, tak.
Myślę, że to też jest taka opowieść, która się cały czas tka na tej nici i ku przyszłości, teraźniejszości, ku przyszłości.
Jak najbardziej. Sala bankietowa w Drogowcu, cały ten budynek przeszklony, piękny, gdzie sama jeszcze zdążyłam zatańczyć do piosenki Biały Miś na weselu rodzinnym. Pojawił się ostatnio na okładce książki, którą oboje pewnie znamy.
Oboje jej znamy, więc to jest zadanie dla państwa, żeby ją znaleźć. Nawiązując do architektury, o to, co pani powiedziała, Drogowiec, stołówka i mamy książkę Marcina Wojdaka, Ostatni turnus.
Mhm, tak, tak. Jako osoba mieszkająca daleko od wyspy i tylko co jakiś czas odwiedzając ją, widząca właśnie stopniowy rozpad budynku Drogowca, czuję dużo sprzecznych, trudnych rzeczy, widząc na okładce właśnie Ostatniego turnusu ten budynek, tak, który jest jednocześnie celebrowany i niszczony.
Fragment stołówki i porzucone puste stoły, które stoją i czekają na...
Może coś się jeszcze może wydarzyć z Drogowcem, oby tak było.
Oby tak było. Wśród różnych opowieści o Wyspie Sobieszewskiej, jakiej najbardziej nam brakuje? O czym zapomnieliśmy, a powinniśmy pamiętać?
Myślę, że powinniśmy pamiętać o tym, jak cenne dziedzictwo zostało nam przekazane. Dziedzictwo, które współtworzyły pokolenia osób mówiących różnymi językami, wyznających różne religie.
Ciężko pracujących.
Absolutnie, to bardzo ważne.
Na dzisiejsze warunki.
Tak, tak, tak. To bardzo ważny temat. I ta praca odbywała się też przecież przez dekady w sposób nieekstensywny, taki, który nie niszczył tej natury, prawda, które pozostało w niej, pozostało z nią w relacji bardziej harmonicznej. I to jest taka nauka, której nam brakuje. Tą naturę eksploatujemy w sposób jakiś przyspieszony, degradujący, bez tego szacunku, który musiał towarzyszyć mieszkańcom wyspy przez długi czas, bo inaczej nie dostalibyśmy tak cennych terenów, które mamy teraz, więc myślę, że moglibyśmy się od nich uczyć. I tej pracy, ale też tej umiejętności zachowywania szacunku do zasobów, które tę pracę w ogóle umożliwiają. No, życzyłabym wyspie też opowieści, która to trudne dziedzictwo jednak przyjmie jako część naszej historii, która będzie pamiętać o tym, jak daleko w przeszłość nasza historia sięga. Nasza szeroko pojęta, właśnie nie tylko polska, ale taka ludzka. Bo inaczej ten rodzaj odpowiedzialności, który jest bardzo istotny dlatego, żeby wyspa zachowała swój charakter, łatwiej jest siebie strząsnąć. Mniej głęboko sięga nasza pamięć, tym mniej odpowiedzialni, jak sądzę, czujemy się za to miejsce i tym mniej doceniamy te warstwy właśnie historii, które zostały w nie wpisane. Że mam nadzieję, że dla osób, które kochają to miejsce i dla tych, które dopiero mogą je pokochać, ten zestaw nauk, powiedzmy, które z tego miejsca można ciągnąć, będzie wciąż dostępny, że nie zabetonujemy tego wszystkiego.
Czy połączymy tą układankę tych różnych i opowieści, i tożsamości, dziedzictwa? Myślę, że to jest największa, powinna być lekcja i czerpanie z tej lekcji i nauka dalej.
No tak, bo też może nie być z jednej strony ta jedna tożsamość wyspiarska kusi z uwagi właśnie na te warunki naturalne, na pewne...
Urokliwość.
i też jeżeli będziemy mówić jako wyspiarze jednym głosem, będziemy mieć też silniejszą taką moc polityczną, prawda, żeby przeciwstawić się rzeczom, które nie sprzyjają naszemu terenowi.
Czy zgodzi się pani ze mną, że wyspa stała się bardziej dostępna po otwarciu mostu?
Pewnie tak. Łatwiej się tam dostać samochodem. Nawet się śmiałam z kimś ostatnio, że osoby, które wcześniej nie decydowały się tam zamieszkać, bo bały się, że ich samochody zostaną zniszczone przez most pontonowy, to teraz nie mają tych oporów.
Czy brakuje pani mostu, a bardziej tego stukotu,
zgadzam się, że
który wchodził w każdą szczelinę letniego popołudnia do domu?
Tak, myślę, że metalowych
przegubów.
Jakimś progiem dla historii wyspy na pewno zniknięcie tego mostu było. I jest być może znajomość tego dźwięku czymś, co łączy, prawda, jakąś grupę ludzi, która już nie zyska nowych członków, już jest to jakaś zamknięta grupa ludzi, prawda?
Mówimy tutaj o tym charakterystycznym dźwięku, a czy powie pani o tych swoich historiach i co by się stało, jakby nagle autobus wpadł do rzeki?
Chyba wszyscy, którzy pamiętają ten most i korzystali z komunikacji miejskiej, autobusy 112-186.
Wysokopodłogowe.
Tak. Zdarzało się, że musieli przejść przez most pieszo, mimo że wsiedli do autobusu jeszcze na wyspie, prawda, przed mostem, to musieli wyjść z autobusu, przejść przez most i wsiąść do niego z powrotem po przejechaniu. Co było dziwne i z czym się nie spotkałam nigdzie indziej. No i tego nie rozumiałam też. Nie było tak, że ktoś umieścił w autobusie na przykład tabliczkę wyjaśniającą, co tu się dzieje. Jeżeli zdarzali się obcokrajowcy, to już bardzo wyjątkowo się czuli skonfundowani, o co chodzi. No więc tworzyliśmy sobie i ja i moi różni rówieśnicy, z którymi o tym rozmawiałam, wyjaśnienia, tak? Dlaczego? I owszem, jedno z wyjaśnień, które pamiętam najbardziej, było takie, że gdyby most się zarwał, gdyby autobus wpadł do wody, to osoby nie mające miejsc siedzących nie jakby tworzyłyby nadmierny tłum i wtedy byłaby większa szansa, że się nawzajem podusimy w tym autobusie, a jeżeli zostaną w nim tylko ci, którzy mają miejsca siedzące, no bo ci mogli przejechać przez most, no to wtedy wybicie szybką wyjścia ewakuacyjnego będzie jakieś łatwiejsze i oni wszyscy tam wypłyną, prawda? Ale jeżeli należałam do osób, które akurat miały miejsce siedzące i mogły przejechać przez most autobusem, no to bardzo byłam taka wrażliwa na to, że w każdej chwili możemy wpaść do wody i myślałam tylko, gdzie jest ten młoteczek i jak się wydostać, jak wypłynąć na powierzchnię. Więc tego rodzaju lęki wiązały się z przebywaniem tego mostu. Być może dlatego tym bardziej jakoś jest głęboko w moich wspomnieniach i w jakiejś mierze za nim tęsknię, mimo że był tak w jakiejś mierze makabryczny i też oczywiście uciążliwy. Tak, rozmawialiśmy przed chwilą tak o tym, że jeżeli by powstało Muzeum Wyspy w ogóle, a nie tylko Izba Pamięci Wincentego Pola, ewentualnie Muzeum Wyspy imienia Wincentego Pola, no to koniecznym eksponatem powinno być przęsło z tego mostu, ten taki metalowy, prawda?
Kawałek barierki chociaż, albo ta klapka rzeczywiście.
Tak, tak. Panowie, którzy obsługiwali ten most, mieli takie metalowe szpikulce, którymi te klapki podnosili i opadali.
Taka metrowa igła, w którą wkładano w przepusty.
Także to też mogłoby się, prawda, pojawić tam.
Czy po latach ma pani jeszcze na wyspie swoje miejsce?
Jest wiele takich miejsc. I też odkąd przyjeżdżam na wyspę już w takich sytuacjach bardziej wypoczynkowych, to zwiedzam miejsca, na które nie miałam czasu wcześniej, muszę przyznać. Zwłaszcza wycieczki rowerowe po wyspie są teraz bardziej może dostępne i naturalniejsze dla mnie niż bywały kiedyś. I sobie to bardzo cenię. Też przy ujściu Wisły częściej bywam. Ostatnio po raz pierwszy przeszłam do ujścia Wisły od strony Mikoszewa. I żałuję, że dopiero teraz. Tam jest też bardzo pięknie. Więc z Mikoszewem być może nas właśnie też więcej łączy niż wcześniej byliśmy gotowi to przyznać. Bardzo doceniam też w ogóle z rzeczy, które się teraz dzieją, to, że pojawiają się osoby, które są gotowe inwestować w ratowanie architektury też tej rybackiej, więc temu się też przyglądam jakoś uważniej. Ale moje miejsce, no nie wszystko może tutaj zdradzę.
Ale są.
Ale tak, tak, tak są. No w lesie mam swoje miejsca, no tak, takie w pobliżu domu zawsze chodzę do lasu. Swoje polany, swoje ścieżki.
Zmieniają się mimo upływu lat?
Nie, na szczęście niektóre nie. Mam przynajmniej jedną taką polanę, która się nie zmienia, której dokładnej lokalizacji nie zdradzę, proszę wybaczyć, ale chciałabym, żeby tak zostało. Nie jest jakaś bardzo wyjątkowa, ale jest no o tyle dla mnie szczególna, że jest właśnie taka bezludna. W tej jednakowoż bardzo zaludnionej wyspie mamy taki swój bezludny kawałek gdzie raczej się właśnie nic nie zmienia przez działanie człowieka przynajmniej. Oczywiście pewnie się wiele zmienia przez działanie nie ludzi. To też jest jakiś rodzaj zmienności, to co się dzieje z różnymi organizmami, choćby to były porosty. Oba rezerwaty ptaków są dla mnie bardzo ważne. Z rzeczy, które bardzo kocham i wiem, że nie tylko ja, i to nie jest wielka tajemnica, żeby o tym powiedzieć, to jest ta część plaży, która jest już na górkach i gdzie las wchodzi jakby w plażę. To jest uważam bardzo piękne, kiedy to jest chyba taki fragment, gdzie już wydmy się wypłaszczają po prostu, tak? No tak, żeby to było możliwe, to wydmy muszą się wypłaszczać. Więc mamy takie pojedyncze drzewa, które wchodzą w plażę. To jest dość wyjątkowe.
I tworzą wyjątkową kompozycję. Hmm.
I to miejsce lubię też pokazywać innym gościom swoim. Natomiast moje polany nie pokazuję tak chętnie.
Pani Karino, bardzo dziękuję za spotkanie i za możliwość rozmowy.
Również bardzo dziękuję.
Dziękuję. I do zobaczenia w następnym odcinku.